Gość dnia.
Minęła godzina 13.10, a więc jak codziennie spotykamy się w programie Gość dnia. Ja nazywam się Tomasz Gorczyca, a dzisiejszą rozmowę przeprowadzę z Arniką Bettner-Siwek, czyli psychoterapeutką. Cześć Arniko.
Cześć, dzień dobry.
Tak, no i rozmawiamy. Wcześniej poruszaliśmy ciężkie tematy. Było dużo o depresji, było o takich ciężkich stanach, było o smutku dużo, jak z nim walczyć. A dzisiaj pomyśleliśmy, że maj, słoneczko za oknem, więc pomyśleliśmy, że porozmawiamy o radości, pogodzie ducha, jak tą radość praktykować i o ciekawości. I tu powiedziałaś właśnie o ciekawości. Co masz na myśli właśnie w tym słowie ciekawość odnośnie naszego tematu?
Ciekawość jest cudownym stanem. Ciekawość jest takim stanem, w którym człowiek chce poznawać, chce eksplorować, chce się uczyć. I na tym wczesnym etapie rozwoju, nie, jak patrzymy na dzieci, no to ciekawość można powiedzieć, że jest paliwem do rozwoju, nie? Ale myślę sobie, że paliwem do rozwoju nie tylko jednostkowego, ale w ogóle nas jako gatunku. My, żeby nie ciekawość, to byśmy jeszcze w jaskiniach siedzieli. I myślę tak, jak patrzymy na dzieci, nie, że na tym wczesnym etapie rozwoju ciekawość jest czymś naturalnym. Ja uwielbiam obserwować dzieci, nie, jak poznają świat całymi sobą. Nie tylko patrzą, nie tylko słuchają, ale też smakują. Całe ciało eksploruje siebie, bo popatrz, jak dziecko cudownie ogląda swoje ciało. Nie? Łapie się za stopy, ogląda, oblizuje. No to są piękne stany. Natomiast w pewnym momencie przechodzimy na ciemną stronę mocy i ta ciekawość zaczyna spadać, zaczyna maleć i w pewnym sensie jest to taki proces rozwojowy, nie? Że my do pewnego momentu zbieramy sobie informacje o świecie, jakoś je katalogujemy, do tego też jest potrzebne włączenie jakiejś oceny, ale to nie jest tylko rozwojowe. No, nie pamiętam, kto sprawdzał. Dziecko, jak jest na etapie przedszkolnym, zadaje ileś tam set pytań dziennie. Później przestaje zadawać te pytania, nie? To znaczy zadaje pytania, czy to jest na klasówce, czy to będzie na klasówce i jaka ocena jest za to. Tak, i to jest trochę o tym, że szkoła jest nudna, podawcza, transmisyjna i ona bardzo często zabija to może, ale niszczy tę ciekawość, nie? Taką naszą naturalną ciekawość. Oczywiście to też wynika z tego, w jaki sposób ciekawość jest opiekowana przez naszych rodziców. Czy ona jest rozbudzana, czy jest szanowana, czy rodzice, nie wiem, czy ty kojarzysz, ale ja na przykład kojarzę zdania. Pamiętam, jak w szkole, nie wiem, druga, trzecia klasa chyba, jak usłyszałam od nauczycielki, od osoby dorosłej, nie interesuj się tym, co jesteś taka ciekawska.
Oczywiście.
Nie? Albo, wiesz, powiedzenie, ciekawość to pierwszy stopień do piekła. Więc, jasne, że my wiemy, że z pozycji dorosłego, dorosły często odpowiada dziecku w ten sposób wtedy, kiedy sam ma trudność ze swoim nie wiem. Ale dziecko, słysząc coś takiego, to myśli sobie o tym, że ta ciekawość to jest coś złego. Nie? Że trzeba wiedzieć, że jak to ja mam nie wiedzieć? Popatrz, ilu ludzi ma w sobie taki kawałek, że niewiedzenie jest jakoś wstydliwe, jest nie okej. A to jest taki kamyk do budowania w sobie takiego przekonania, że jeśli ja czegoś nie wiem, to znaczy, że jestem jakoś niekompletny, niekompletna, nie? Że coś jest nie tak. Więc ja mówię o tym, że takie budowanie w sobie, ćwiczenie mięśnia ciekawości jest bardzo ważne w kontekście budowania swojego dobrostanu, nie? Odczuwania radości.
Czy myślisz, że jako dorosłe osoby jesteśmy w stanie wzbudzić, wypracować sobie w tą ciekawość, którą mieliśmy jako dzieci?
Wiesz co, nie wiem, czy taką jako, jak w tym okresie, kiedy byliśmy mali, bo ona wtedy jest bardzo intensywna, ale na pewno jesteśmy w stanie budować w sobie taką ciekawość, może w trochę innej jakości, ale absolutnie jesteśmy w stanie to robić na różne sposoby. No pewnie najłatwiej jest wtedy, kiedy mamy jakieś nowe bodźce, no bo jakby tak funkcjonujemy, tak? To jest trochę jakby oparte na neurobiologii, że w momencie, kiedy dostarczamy sobie jakieś nowe bodźce i to nas ciekawi, no to odpala się tak zwany układ dopaminowy, czyli ten układ nagrody i jest przyjemnie, nie? Więc jeśli, nie wiem, jedziemy w nowe miejsce, poznajemy nową kulturę, nowe rzeczy, no to wtedy automatycznie niemal u większości z nas pojawiają się takie ciekawości, nie? Jak to działa, co to jest. Natomiast ja też nie do końca mówię o takiej ciekawości, gdzie my sobie dostarczamy tylko ciągle nowych bodźców. No bo kurczę, nie ma raczej takiej możliwości, żeby przynajmniej większość z nas, wiesz, ciągle podróżowała po świecie i doświadczała czegoś nowego. Więc jak ja mówię o ćwiczeniu mięśnia ciekawości, to bardziej mam na myśli takie sytuacje, gdzie ja intencjonalnie wybieram, że zaciekawiam się tym, co mam dookoła siebie, zaczynając od relacji ze sobą. I to też jest ważne, że w momencie, kiedy nasz układ nerwowy jest w tym stanie pobudzenia, czyli jest zaciekawiony, no to jest pewien rodzaj napięcia, nie? Więc to jest też zupełnie normalne, że my nie możemy być w takim permanentnym, ciągłym stanie zaciekawienia, nie? No bo nasz układ nerwowy by zwariował, nie? No nie wytrzymałby tego, to byłoby za duże, byłoby to przeciążenie. Natomiast i zupełnie normalne jest, że my sobie to, co poznajemy, w jakiś sposób katalogujemy. No a jak katalogujemy, no to sprawdzamy. To jest takie, czyli włączamy tam ocenę, nie? To jest zupełnie normalne. Natomiast ważne jest, wiesz, to nie wiem, na przykład razem wchodzimy do pomieszczenia i ciebie bardziej ciekawi zagospodarowanie przestrzeni i na to zwracasz uwagę. Mnie bardziej ciekawi, nie wiem, dobór kolorów i na to zwracam uwagę. A ktoś z nami wchodzi, kto zwraca uwagę na jedno i na drugie, bo jego ciekawi jedno i drugie, nie? Więc jakby każdy z nas też robi to na swój sposób, bazując na swoim doświadczeniu. Tam wtedy się włącza właśnie i ocena, i jakieś założenia, później na bazie tego jakieś przekonania. I to w pewnych kontekstach życia jest potrzebne, bo to są pewne uproszczenia. Ale ważne, żeby wiedzieć, że to też powoduje, że my często działamy na autopilocie. A jak działamy na autopilocie, to nie mamy możliwości zaciekawiania się, wiesz, tym, co jest dookoła nas. Nie? Chyba, że to jest nowe i mocne.
No właśnie, bo mówisz o ciekawości, tak jak na przykład w podróżowaniu, że ludzie są ciekawi świata, czy właśnie sytuacja, tak, czy teraz przeróżne sytuacje, które przedstawiłaś, ta ciekawość jest w nas, myślę, że naturalnie, ale nie sądzisz, że brakuje nam takiej ciekawości samych siebie, albo na przykład naszego partnera, że często nie analizujemy swoich zachowań, czasami na przykład kłótnia między partnerami. Nie analizujemy, dlaczego ta osoba się tak zachowała, tylko jesteśmy źli na przykład, że ta osoba się tak zachowała.
Jasne. No i właśnie tutaj jakby dochodzimy do tego, co ja mam na myśli, mówiąc o ćwiczeniu ciekawości. To zacznijmy od relacji ze sobą, dobra? Bo ona jest ta pierwsza, to tak jak przed chwilą powiedziałam, nie? Że dziecko jak, małe dziecko jak pierwszą ciekawość, którą ma, no to interesuje się swoim własnym ciałem, nie? Ono tego ciała nie ocenia, nie krytykuje. Natomiast my dorośli często mamy tak, że nie? Człowiek dorosły patrzy w lustro i tak, tu ma za dużo, tam ma za mało, tu coś wystaje, tam coś jest nie tak. Jest dużo takiej krytycznej oceny. I to ćwiczenie zaciekawiania się sobą, no to jest właśnie takie intencjonalne włączanie ciekawości. Czyli wiesz, zamiast stać przed lustrem i siebie krytykować, to można zrobić zupełnie coś innego. Pod warunkiem, że ja mam taką intencję, że teraz będę robić coś innego, nie? Czyli stoję przed lustrem i sprawdzam, nie wiem, jaki kształt ma moje ciało, jak różne części mojego ciała ze sobą współgrają, współwystępują. Jak są, wiesz, tu nie ma żadnej oceny. Tutaj jest kategoria, nie wiem, ułożenia ciała w przestrzeni, ruchu. Tak? Sprawdzam, które części mojego ciała są rozluźnione, które są spięte. które części mojego ciała w jaki sposób reagują na bodźce sensoryczne, nie? Ja mam takie doświadczenia, że jak w pracy z ludźmi wprowadzamy takie elementy treningu uważności i nie wiem, na przykład skanujemy ciało, to są czasem takie zdania: o, nie pamiętam, kiedy ostatnio zwracałam czy zwracałem uwagę na moje stopy, nie? A one, kurczę, noszą cię po ziemi. Więc jedna rzecz to jest ciało, druga rzecz to jest, wiesz, zaciekaw się swoimi rutynowymi, codziennymi czynnościami i jeśli nie będziesz ich robić na autopilocie, tylko, nie wiem, zobaczysz, jaka przy zmywaniu naczyń, no prosta rzecz, nie? Wiem, że większa część z nas ma zmywarki, no ale jakieś tam, nie wiem, wypijesz wodę, płuczesz szklankę. Robi się to automatycznie, a teraz chcąc rozbudzać tą ciekawość właśnie intencjonalnie, sprawdź, jaka temperatura wody, jak ci jest z tym, czy to jest woda, czy to jest płyn, nie? I jedziesz do pracy z domu, no to zazwyczaj automatycznie wychodzimy z domu, wsiadamy w auto, jesteśmy w pracy. Zobacz, jak zachowuje się twoje ciało, kiedy wychodzi z domu, kiedy wychodzi na powietrze z przestrzeni zamkniętej. Jaka jest temperatura powietrza? Jak siadasz, kiedy wchodzisz do auta? To są takie małe rzeczy, ale na tym polega właśnie intencjonalne ćwiczenie ciekawości w relacji ze sobą. Dla mnie to jest jeszcze też taki kontekst, to rozbudzanie ciekawości w relacji ze sobą, budowania autoakceptacji, takiej życzliwości do siebie. Popatrz, w momencie, kiedy nam coś nie wychodzi, bardzo często po prostu ciosamy sobie kołki na głowie, nie? Zaczynamy sobie myśleć, dobra, znowu mi nie wyszło, no jestem beznadziejna czy beznadziejny, nic mi w życiu nie wychodzi. A gdyby w tym miejscu włączyć zaciekawienie, to zaczynasz dostrzegać, co się ze mną dzieje. Nie, dobra, to mi nie wyszło, co się ze mną dzieje. Jest szansa, że jak zobaczę, co do mnie przychodzi, jakie to są emocje, to nawet jeśli one są trudne, to ja zobaczę, że to jest jakaś informacja. Nie będę ich spychać, bo one są niewygodne. I zamiast krytykować siebie, nie wiem, zadam sobie pytanie, dlaczego tak się stało? Czy mogłam zrobić coś innego, czy chcę zrobić coś innego? I tam automatycznie włącza się życzliwość, czułość, powiedziałabym trochę górnolotnie, miłość do siebie. Nie? Mhm. Więc to zaciekawienie sobą ma naprawdę bardzo, bardzo duże znaczenie. Kurczę, ja bym powiedziała, że to jest coś takiego, co ubogaca nasze życie, wiesz? I ja na ciekawość i na zaciekawienie, to jest w ogóle dla mnie taki absolutnie fascynujący temat, bo wydaje się, że to jest coś bardzo oczywistego, a jak się to praktykuje w życiu, to mam wrażenie, że to powoduje, że życie staje się... To ubogaca życie, życie staje się tak jakby intensywne, bardziej intensywne, nie? Że wtedy nie musisz skakać na bungee czy ze spadochronem, żeby poczuć, że żyjesz, nie? Bo czujesz, bo to jest też o obecności w sobie, o obecności tu i teraz. I dlatego mówię, że jest to bardzo mocno związane z radością życia, bo jeśli ja świadomie zatrzymuję się i uważnie przyglądam się temu, co jest tu i teraz, to w ten sposób nie zapraszam swojego umysłu do takich przechadzek, wiesz, a co by było gdyby, albo do takich wypraw, co to będzie, nie? Czyli tam, gdzie są jakieś lękowe historie. No i jeśli mamy takie zaciekawienie sobą, to łatwiej jest nam się zaciekawiać drugim człowiekiem. I tak jak pytasz o relacje i o na przykład sytuacje konfliktowe, no to jasne, że wtedy jest trudno. Ale jeśli my jakoś trenujemy, ćwiczymy to zaciekawianie się sobą i światem, to wtedy nawet w sytuacjach trudnych jest nam... To jest zawsze nasz wybór. Ja myślę sobie, że ja bardzo lubię takie zdanie, że szczęście jest wyborem. I ono faktycznie jest wyborem. Jasne, że jeśli ja mam taki pomysł, że swoje szczęście buduję na, nie wiem, dobrach materialnych, no to jest dosyć niebezpieczne. bo to wciąga, nie? Jedna sukienka powoduje, że chce mieć kolejną, nie wiem, z autami jest podobnie. No, uszczęśliwi mnie, jak już będę mieć zrobiony, nie wiem, będę mieć kolejny nowy super sprzęt albo kolejne auto, to wtedy będę szczęśliwa. I to jest niebezpieczne. Natomiast jeśli chociaż spróbuję budować to swoje szczęście na takim tu i teraz, na tym, że ja czerpię przyjemność z bycia ze sobą, z bycia z drugim człowiekiem, to myślę sobie, że jest dużo bezpieczniej i łatwiej. Natomiast w relacjach z drugim człowiekiem, wiesz, przychodzi mi do głowy to zdanie, które tutaj u ciebie często wypowiadam, racja albo relacja, nie, że jeden i drugi stan nie istnieją. Jeśli w sytuacjach relacji z drugim człowiekiem ja jakoś uparcie trzymam się tego, że tak jest, że moja myśl to jest ta jedyna słuszna myśl, nie? I tam stawiam kropkę albo wykrzyknik, no to tam faktycznie nie ma miejsca nawet na oddech. A co dopiero mówić na to, żeby było miejsce na dialog, nie? Więc taki profesor De Barbaro pięknie mówi o takim stanie niewiedzenia, nie? Ale to nie jest takie niewiedzenie, że ja nie wiem, bo nie zdobywam wiedzy, tylko to jest takie poddawanie w wątpliwość swoich myśli, nie? Że wtedy, kiedy ja to robię, to tam jest miejsce na myśl drugiego człowieka i my możemy to jakoś wspólnie obracać. Czyli nawet jeśli jest konflikt, to jest nam łatwiej, jasne, że jeśli jest konflikt, to użytecznie jest jakby trochę spojrzeć na tą naszą relację z lotu ptaka. To nie wiem, czy pamiętasz, jak rozmawialiśmy o relacjach i ja wtedy używałam, idąc za Sue Johnson, terapeutką par, takiego porównania do tego, że w momencie konfliktu dobrze jest nie patrzeć na piłkę tenisową, tylko wznieść się trochę nad kort i popatrzeć na to, jak wygląda mecz, nie? Że wtedy łatwiej jest nam popatrzeć, w jakim jesteśmy tańcu, jakie wzorce komunikacyjne tam działają, nie? I coś z tym zrobić, zaciekawić się. Ja mam tak, ty masz tak. To co możemy zrobić, żeby jakoś z tego wyjść, żeby na tym zbudować jakąś nową jakość?
Taka swojego rodzaju zmiana perspektywy.
Tak, tak. I jasne, że popatrz, tutaj znowu dochodzimy do takiego pytania. Łatwiej jest nam zaciekawiać się ludźmi, których nie znamy, bo to znowu jest to pobudzenie dopaminowe, nie? Że jakby tam to jest taki mechanizm w miarę prosty. Natomiast no, my dzisiaj rozmawiamy o ćwiczeniu zaciekawienia, więc ja chciałabym też powiedzieć o takich pułapkach, w które wpadamy szczególnie w takich relacjach z dłuższym stażem i to nie tylko partnerskich, bo to są też relacje przyjacielskie, i tu jest bardzo duży kawałek relacji rodzicielskich, nie? Gdzie zakładamy, że nie wiem, znamy się jak łyse konie i co tam w ogóle już, jak ja wiem, jak on reaguje, czy jak ona reaguje. A to nie do końca tak jest. To znaczy, jasne, że jeśli jesteśmy ze sobą jakiś czas, no to my znamy jakieś duże elementy swojej biografii, widzimy jakieś swoje zachowania, tak? No wzajemnie ujawniamy sobie jakieś myśli, rozmawiając. Natomiast nasz świat wewnętrzny jest tak bogaty, że wszystko, co się dzieje naokoło nas, to wpływa na to, co w nas, na ten nasz wewnętrzny krajobraz.
Ja bym zaryzykował tutaj tezę, że jak powiedziałeś, że znamy się z tymi najbliższymi jak łyse konie, że nawet siebie nie znamy w 100%.
Więc... Tak, dokładnie. Tak, tak. Ja myślę, że to jest bardzo... zgadzam się z tym absolutnie. Nie znamy siebie, poznajemy siebie tak naprawdę przez całe życie. Ważne, żeby włączała nam się ciekawość. Ty zapytałeś o relacje partnerskie, mnie jakoś bliskie są, wiesz, też to zaciekawienie w kontekście relacji rodzicielskich, bo ja dosyć często, ja pracuję z rodzinami, dosyć często mam rodziców, z którymi rozmawiamy, to wychodzenie z takiej pozycji, ja jestem starszy i mądrzejszy, mam większe doświadczenie życiowe. Natomiast żyjemy w takim świecie, który się bardzo szybko zmienia i często jest tak, że jeśli chodzi o samą wiedzę, to dzieciaki mają tą wiedzę, szczególnie w tych kawałkach takich nowych dziedzin wiedzy, nie? Mają większą od nas. I bez zaciekawienia relacja z dzieckiem, z nastolatkiem potrafi być okrutnie trudna. Jeśli patrzymy tylko na to, co jest na powierzchni, nie, nastolatki bardzo często wyrażają siebie poprzez to, jak wyglądają. Jeśli rodzic ma taką pokusę, żeby to w jakiś sposób oceniać, nie? Nie wiem, odkrywa brzuch, to już jest coś nie tak. No pewnie odkrywa ten brzuch, bo ona jakoś poszukuje swojej akceptacji siebie, swojego ciała, nie? I teraz jeśli ja na to popatrzę w ten sposób, to mogę się zaciekawić, o co w tym chodzi, że to jest jakieś wyrażanie siebie. Dokładnie tak samo jest z makijażem, z każdą jedną rzeczą, która jest w zachowaniu, że tam pod nią coś jest i tym warto się zaciekawiać. To tak myślę sobie, że tak, w kontekście właśnie rodzicielskim jakoś jest tak mi bliskie. Mhm.
A więc pielęgnujmy naszą ciekawość, bo jak słyszymy, jest to bardzo ważny element naszego życia, naszych relacji, nawet tej relacji z samym sobą. Arniko, opowiedz, jak mówimy o pogodzie ducha właśnie, o tych pozytywach, czy zmiana pogody, czy zmiana stanu, jaki jest teraz właśnie wiosna, czy to sprawia, że w twoim gabinecie psychoterapeutycznym pojawia się mniej klientów, że gdzieś ta jesienna, zimowa handra odchodzi i jest jednak mniej tych...
W ogóle nie.
W ogóle nie. Czyli jest to mit. Nie. Wrzucamy to w mity.
Tak.
Zdecydowanie wrzucamy to w mity. Okej. Okay. To myślę, że to jest dobre podsumowanie naszej rozmowy, właśnie podsumowanie tej ciekawości i obalenie jednego mitu, że stan psychiczny, no nie... Pogoda niewiele
może być działać. Jakoś, wiesz, to może jakoś wpływać, tak, bo jak świeci słońce, to jest nam łatwiej, natomiast to jest tak, że...
Nie sięga dość głęboko.
Tak, tak. Mhm.
Dobrze, Arniko, dziękuję ci bardzo za dzisiejszą rozmowę. Jak
Dzięki.
Zawsze, myślę, poruszyliśmy ważne elementy naszego życia. No i
ćwiczmy swoją ciekawość.
Tak, ćwiczmy swoją ciekawość. To zdecydowanie jest podsumowanie tej rozmowy. Drodzy słuchacze, ćwiczmy swoją ciekawość. Naszym wspólnym dzisiejszym gościem była Arnika Bytner-Siwek, psychoterapeutka. Dziękuję ci jeszcze
Dzięki.
Raz.